Panie profesorze, jak będzie wyglądał ten cmentarz? Jaki będzie architektoniczny układ tego cmentarza?
Mamy część ciągu pieszego, która łączy obecną promenadę wiodącą do Pomnika Obrońców Wybrzeża z ulicą Sucharskiego i od tego ciągu przy nim mieszczą się relikty wili oficerskiej i wartowni numer 5 zniszczonej 2 września 1939 roku. Natomiast między relikwiami tych dwóch obiektów biegnie betonowa ścieżka wyniesiona ponad poziom gruntu, zmierzająca przez kilkadziesiąt metrów do okręgu, wokół którego ustawiono stelle. Tu dodajmy, że mamy tam stelle imienne.
Czyli będziemy konkretnie wiedzieć, że ta osoba tu spoczywa.
Tak, ze wskazaniem, które z grobów są realne, przy stellach spoczywają szczątki, a które mają charakter symboliczny. A dodajmy, że dwóch żołnierzy odnalezionych w 2019 roku nie zostało zidentyfikowanych z całą pewnością i oni spoczną przy stellach, które wskazują, że tam spoczywają nieznani żołnierze. Także to jeszcze wymaga uzupełnienia. 16 nazwisk poległych żołnierzy znamy dzięki wspomnieniom, później badaniom historyków. Natomiast tych dwóch, których nie udało się do tej pory zidentyfikować, trzeba złożyć właśnie w tych grobach nieznanego żołnierza. Miejmy nadzieję, że te identyfikacje jeszcze kiedyś doprowadzą do pomyślnego skutku. Pewności co do tego nie można mieć. Też nie porzucamy nadziei, że uda się odnaleźć szczątki tych żołnierzy, o których wiemy, że polegli podczas bitwy i zostali pogrzebani na terenie składnicy we wrześniu 1939 roku, ale to jest jak gdyby związane z nadziejami naszymi i ta kwestia znajduje się w rękach naszych archeologów, ich wiedzy, a po części też intuicji, bo to ich wiedza, intuicja też doprowadziła do tego przełomowego odkrycia z 2019 roku. Oni skumulowali po prostu te dwa elementy, typując miejsca eksploracji. Jak się okazało, wytypowali je w sposób prawidłowy.
Panie Wojciechu, czy możemy przywołać z imienia i nazwiska chociaż część tych, których udało się zidentyfikować i których wiemy, że zostaną pochowani teraz, 4 listopada? Kim oni byli?
Oczywiście, z nazwiska możemy ich wszystkich przywołać. Tutaj też tak historycznie już myślę, że warto odnotować, że proces identyfikacji był procesem stopniowym. Na początku udało się zidentyfikować 5 obrońców. Tutaj mam na myśli żołnierzy z wartowni numer 5 plutonowego Adolfa Pecelta, dowódcę tej wartowni, i jego podkomendnych, dwóch kaprali Bronisława Peruckiego oraz Jana Gębure. W wartowni znalazł się także piekarz składnicy, specjalnie na Westerplatte sprowadzony w lipcu 1939, Władysław Okrasa, Wel Okraszewski. On był czwartym ze zidentyfikowanych w 2020 roku i piątym z żołnierzy był Józef Kita, czyli żołnierz, który jako, nazwijmy to, osobisty pocztowy, człowiek do specjalnych zadań komendanta składnicy na terenie Westerplatte od marca 1939 roku się znajdował. Kolejne dwa lata przyniosły identyfikację dwóch następnych polskich obrońców. Tutaj mam na myśli starszych strzelców Ignacego Zatorskiego w 2021 roku i obecnie we wrześniu 2022 roku zidentyfikowano szczątki Zygmunta Zięby. Więc 7 zidentyfikowanych żołnierzy, obrońców Westerplatte, 6 z nich zginęło w gruzach wartowni numer 5. O nich wiemy tak naprawdę stosunkowo niewiele w porównaniu z tym, co przez lata historykom udało się dociec w stosunku do żołnierzy, którzy przeżyli obronę. Jednak badania, które prowadzi Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pozwoliło uzupełnić szereg danych. Przede wszystkim żołnierzy, którzy byli starsi stopni. Tutaj mam na myśli właśnie plutonowego, kaprali. Oni byli osobami, które przez służbę, dłuższą służbę wojskową w stosunku do żołnierzy niższych rang mieli możliwość zapisania się w historii. Myślę, że taką szczególną osobą jest właśnie plutonowy Adolf Petzold, gdyż z relacji osób, które przeżyły, czy jego podkomendnych w wartowni numer 5, wiemy, że był osobą bardzo lubianą przez swoich współtowarzyszy broni, jednak na pierwszy plan wychodził jego profesjonalizm. On był instruktorem strzelectwa ciężkich karabinów maszynowych, tej specjalności, która na Westerplatte była najbardziej istotna, i z tego też względu w taki wyjątkowy sposób łączyła się jego taka cecha osoby towarzyskiej, ale z drugiej strony bardzo lubiącej dzielić się też swoją wiedzą z towarzyszami broni.
I on był dowódcą tej wartowni, przy której cmentarz się znajduje.
Dokładnie tak. No tutaj też jako taka, myślę, ciekawostka należy podkreślić, że ten rotacyjny system służby na Westerplatte powodował, że tak naprawdę żołnierze znali tylko, czy wiedzieli, gdzie będą służyli na dzień do przodu. W jakiś sposób przypadek określił te osobowe składy wartowni. Tutaj należy też dodać, że część żołnierzy, która zginęła wewnątrz wartowni, ona do wartowni nie była przypisana. Tak jak wspomniany wcześniej piekarz, on najprawdopodobniej roznosił ciepły posiłek w dniu 2 września i po prostu o niewłaściwej godzinie w wartowni znalazł się w trakcie bombardowania.
Został zaskoczony, tak. I tu dodajmy jeszcze może, że w zasadzie mówimy o misji specjalnej i o doborowej kadrze żołnierskiej, na co zwracają uwagę wszyscy znawcy tematyki. To nie byli ludzie, którzy trafiali całymi pododdziałami do składnicy, tylko to były osoby dobierane, można powiedzieć, przodownicy w wyszkoleniu wojskowym.
Chciałabym podkreślić jeden fakt, że ta aranżacja tego cmentarza spowoduje, że tak naprawdę będziemy przy grobach tych ludzi, ale tuż obok będzie można zobaczyć tą składnicę. Państwo eksponują fragment tej wartowni numer 5.
Zgadza się. Do podejścia samego do cmentarza zwiedzający teren, chcący oddać cześć poległym Westerplatczykom, będą musieli się udać pomiędzy reliktami. To jest celowy zabieg, który Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zastosowało i można powiedzieć, że część obiektów, która będzie w ramach ścieżki zwiedzania udostępniana w przyszłych latach, też będzie uczytelniana w sposób odpowiadający, bardzo podobny do tego, co teraz będziemy mieli okazję po uroczystościach 4 listopada zobaczyć.
A dodajmy, że tuż obok pozostałości wartowni numer 5 zwiedzający natknął się na wklęsłość w ziemi. To jest miejsce uczytelnienia leju po bombie ćwierćtonowej, która poczyniła ogromne zniszczenia 2 września. Chcieliśmy, aby to miejsce również było zaznaczone i dało wyobrażenie, jak blisko od wartowni ten ciężki ładunek bombowy spadł.
I spowodował właśnie katastrofę. Jeszcze jeden element, który na tym cmentarzu się znajdzie, a który jest takim wyrazem szacunku do tego poprzedniego cmentarza, to jest tak zwany krzyż Dąbrowskiego, który tam też będzie.
Krzyż, tak zwany krzyż kapitana Dąbrowskiego, stoi nieco poza okręgiem, ale w osi głównej tej ścieżki dojścia. W pewnym sensie centralnym punktem w środku okręgu stał się betonowy krzyż Virtuti Militari, który stanowił element urządzenia cmentarza kilka dekad temu, potem został zdemontowany. W dużym stopniu decyzją pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków właśnie ten krzyż Virtuti Militari jest wyeksponowany w taki, a nie inny sposób. I widzimy go, idąc właśnie tą centralną ścieżką do kręgu z daleka. To jest duży element architektoniczny, rozpiętości około 4 metrów. I mamy tutaj elementy jak gdyby wyeksponowane decyzją konserwatora, odwołujące się do tego pierwszego upamiętnienia, do którego przyczynił się zastępca Sucharskiego, kapitan Dąbrowski, oraz ten element, który pojawił się 2 dekady później. Zachęcamy bardzo wszystkich, aby udać się na cmentarz po zmroku, dlatego że to nie jest tylko architektoniczne założenie, tam również bardzo mocno grają światła i między 4 a 13 listopada będziemy w maksymalnym stopniu eksponować te walory świetlne. Później ze względów ekologicznych, no i ekonomicznych, zminimalizujemy tą ekspozycję świetlną, więc bardzo mocno zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta, przyjedźcie na Półwysep po zmroku między 4 a 13 listopada, żeby zobaczyć, jak pięknie to nowe założenie cmentarne wygląda, funkcjonuje.